Witam was, kochani. W zasadzie od rana mam taki smutek w sercu. Dostaliśmy rano telefon, że nasz przyjaciel Wiktor z Lwowa nagle zmarł. Wiecie, tak ta informacja mnie, nie wiem, przybiła. I tak cały dzień myślę o tym. W aspekcie samego siebie. Dlatego, że nie wiemy, kiedy nam przyjdzie czas, aby stanąć przed Bożym obliczem. Przyjaźniliśmy się ponad 30 lat, może więcej. Rozmawiałem z nim w zeszłym tygodniu. Był taki szczęśliwy, bo udało mu się wyjechać z Ukrainy na parę dni, pojechać do Niemiec i taki szok dzisiaj rano. Myślę, że niektórzy z was znali Wiktora, a na pewno znacie Anię i jej dwie córki, bo jak zaczęła się ta wojna na Ukrainie, to one tu były z nami, mieszkały przez pół roku. I teraz zostały same. Ania nie ma pracy. Dziewczyny, jedna studiuje, druga rozpoczyna średnią szkołę. Zabrakło jednego żywiciela rodziny. Wiecie, chciałbym, abyśmy, tak jak siedzicie, abyśmy się o nie pomodlili. Abyśmy poprosili Pana, żeby On jako dobry ojciec się nimi zaopiekował. Nasz Panie, Ty jesteś dobrym ojcem naszym. Dziękujemy Tobie za to, że w chwilach trudnych możemy przychodzić do Ciebie, że w każdej chwili możemy przychodzić do Ciebie, a Ty masz rozpostarte ramiona. Panie, prosimy Ciebie o Anię, o Janę, o Sonię. Panie, Ty się zatroszcz o nie. Ty się nimi zaopiekuj. Panie, a przede wszystkim spraw, aby one szukały Ciebie, aby szukały ucieczki w Tobie, aby szukały Twojego oblicza. Panie, Ty jesteś dobry. Nic nie dzieje się w naszym życiu bez Twojego zezwolenia i nic nie dzieje się z przypadku. Panie, Ty o wszystkim wiesz. Ty znasz nasze życie. Znasz nas doskonale. Panie, dlatego powierzamy je w Twoje święte ręce. Prosimy Ciebie gorąco o Twój pokój, abyś Ty wypełnił ich serca. Panie, aby one mogły wiedzieć, że to Ty chcesz się o nie zatroszczyć. Chwała Tobie, że jesteś dobry. Amen. Chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem, które wzywa nas do tego, abyśmy myśleli o naszym życiu, abyśmy myśleli o tym, co stało się w naszym życiu, co Pan Jezus uczynił w życiu każdego z nas, w moim, Twoim, każdego z nas. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 5 rozdziale i 17 wierszu pisze takie słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I takie pytanie do mnie, do każdego z nas. Stare przeminęło, ale czy wszystko stało się nowe? Czy wszystko, co robimy, to już jest to nowe, co powinno być w naszym życiu? Kochani, Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, to opowiadał ludziom przypowieści. Przypowieści. Jakie zadanie miały przypowieści, które opowiadał Pan Jezus? Myślę, że ich zadaniem było to, aby ludzie lepiej zrozumieli to, co On im chce przekazać. Dlatego, że mówił o rzeczach, które były dla nich codziennością. Mówił o pasterzach, mówił o owcach. Pamiętacie, mówił o kobiecie, która pieniążek zgubiła i cały dom sprzątała. I to pomagało ludziom lepiej zrozumieć to, co Pan Jezus chciał im przekazać. Mówił im o rzeczach ich dnia codziennego. Już kiedyś mówiłem, że prawdopodobnie gdyby dzisiaj mówił, to mówiłby może o tym, że kierowca pojechał i nie zatankował samochodu i stanął. Albo cokolwiek sobie wymyślimy z naszego codziennego, z naszej codzienności, to pewno Pan Jezus o tym by mówił. W 81 roku urodził się nasz syn Efraim i kiedy miał, w październiku się urodził, kiedy miał dwa i troszkę miesięcy, pojechaliśmy do Joli rodziców, do Dzierżoniowa. I tam nas zastał stan wojenny. Już nie mogliśmy wrócić. Zostaliśmy tam. No, każdy chce do domu. Ale nie było takiej możliwości. Kiedy patrzę teraz z perspektywy minionych lat, to wydaje mi się, że to także miało dobry wpływ, czy dobry efekt wywarło na nasze życie. Bo jak wiecie, mój teść był stolarzem. Mogę powiedzieć, był mistrzem stolarskim. To był człowiek, w którego rękach drewno zamieniało się na cuda. I wiecie, i przez ten czas, który tam zostaliśmy do wiosny, miałem możliwość trochę z nim pracować. I wtedy mogę powiedzieć, że wtedy zakochałem się w drewnie, w pracy z drewnem. On zaszczepił mi takiego bakcyla. I mogę powiedzieć, że od tego czasu jestem kornikiem drukarzem. Bo mój zawód to jest, wiecie jaki, mój zawód, który bardzo kocham, który wykonuję całe życie, ale druga rzecz to jest to, jak bardzo polubiłem pracę w drewnie. I z tego powodu powstała też, czy napisałem, czy stworzyłem pewną przypowieść, która odnosi się do naszych czasów. Nie mówi o owcach, nie mówi o samochodach, ale mówi o szafie. Ja kiedyś już mówiłem wam tą przypowieść, ale przypomniała mi się ona, dlatego że w ubiegłym miesiącu drukowaliśmy takie trzy książki pod tytułem List z warsztatu. I poznaliśmy takiego przesympatycznego, ciekawego stolarza. I on pisze, trzy książki napisał i takie opowiadania, które mają połączenie do naszego życia, do naszej relacji z Bogiem. I jedna z nich jest właśnie o szafie. I przypomniało mi się to, że napisałem bardzo podobną historię, którą w zasadzie w tym tygodniu gdzieś odgrzebałem i chciałbym wam ją przeczytać, bo ona ma bardzo, mógłbym powiedzieć, ścisły związek z tym, o czym chcę dzisiaj mówić. A więc tak. Pewien mistrz stolarski zrobił kiedyś piękną szafę. Po latach nie jednak znalazł ją wstawioną gdzieś na strychu, zniszczoną, brudną, w zasadzie nie nadającą się do niczego. Obejrzał ją z każdej strony i powiedział: strasznie zniszczona. Ale jest jeszcze dla niej szansa. I wziął ją do swojej pracowni i rozpoczął pracę. Część po części rozbierał jej elementy i pozostał tylko szkielet. Czyścił, szlifował, zdzierał stary lakier, a było ich wiele warstw, każda inna. Musiał go zedrzeć aż do gołego drewna. A potem szlifował znowu. Potem szlifował znowu zniszczoną powłoką drewna. Bolało. Niektóre elementy przez niewłaściwe użytkowanie nadawały się już tylko do wyrzucenia. Trzeba było je więc wyciąć i zastąpić nowymi. Też bolało. Dwie nogi całkiem zgniły. Musiał wytoczyć nowe i wprawić w miejsce starych, a drzwi były w opłakanym stanie. Co prawda kiedyś były wspaniałe, rzeźbione, pokryte politurą, ale to była już historia. To było kiedyś. Teraz rzeźbienia były połamane, poniszczone, politura zmatowiała, porysowana, zniszczona. A potem ktoś pomalował ją jakimś zielonym lakierem. Zawiasy powyrywane, kiedy ktoś z hukiem zamykał drzwi nogą. I znowu mozolna praca, zdzieranie starej farby do żywego. A potem dłuto stolarza wycinało stare, zniszczone rzeźbienia i z nowych kawałków drewna rzeźbił piękne, nowe wzory. Potem przyszła kolej na zawiasy. Mistrz stwierdził, że już do niczego się nie nadają. Te, które jeszcze zostały, skrzypiały niemiłosiernie, zacinały się. Wyrwał je więc, zakleił dziury po nich, a potem wstawił nowe, błyszczące, które obracały się cicho i sprawnie. Wreszcie przyszedł czas na wykończenia. Warstwa po warstwie szlachetnego lakieru zaczęły pokrywać oczyszczone i wyszlifowane powierzchnie. Mistrz wiedział, że gdyby szafa została w takim stanie, wnet jego praca poszłaby na marne. Więc musiał zaimpregnować drewno, aby było trwałe, aby się nie niszczyło, aby kornik się w nie nie wwiercił. Kiedy lakier pokrył już dokładnie wszystkie elementy, przyszedł czas na złocenia. Cieniutką złotą folią mistrz pokrywał niektóre rzeźbienia. Po wielu dniach dzieło było wreszcie gotowe. Mistrz stanął z boku, przyjrzał się i stwierdził: doskonale. Kiedy szafa znalazła się w pracowni i zaczęto nad nią pracować, wiele razy myślała, czy nie było mi lepiej na starym strychu? Byłam w mizernym stanie, to fakt, ale miałam spokój. Teraz jednak była dumna ze swojego wyglądu i wdzięczna mistrzowi za to, że tak pięknie ją odnowił. Kiedyś do pracowni zawitał zarządca zamku, który zobaczył piękny mebel i powiedział: tak piękny mebel musi się znaleźć w pałacu, w pałacowych komnatach. I tak szafa trafiła do najpiękniejszego salonu w tym zamku. Czyja to była zasługa? Gdyby nie mistrz, dalej stałaby zniszczona i połamana, zakurzona na starym strychu. I nikt by nawet na nią nie spojrzał. Poddała się jednak obróbce mistrza i oto jej nagroda. Ale coś jeszcze. Znowu mogła służyć i wykonywać to, do czego naprawdę została stworzona. Mogła znowu być użyteczna. Czy to nie jest nasze życie? Czy kiedy spojrzymy na tą historię, nie widzimy naszego życia, które gdzieś tam na starym strychu, brudne, zniszczone, stało, aż przyszedł mistrz i powiedział: z tego zrobimy jeszcze cudo. I popatrzmy na siebie. To nie szafa sama się naprawiła, ale to mistrz ją naprawił. Wiecie, kiedy Pan Bóg dokończył dzieło stworzenia, w pierwszej Mojżeszowym, pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, 31 wierszu czytamy tak: i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Na wszystko, co Bóg uczynił, było to bardzo dobre. Kochani, możemy powiedzieć, że wszystko, co Bóg czyni w Twoim i w moim życiu, jest bardzo dobre. Nieraz nam się nie podoba. Oj, czasem boli. Czasem boli kształtowania naszego charakteru. Czasem boli, kiedy sprawy idą nie po naszej myśli. Pamiętacie, uczniowie szli do Emaus i kiedy spotkali Jezusa, to powiedzieli do Niego: a myśmy sobie to zupełnie inaczej wyobrażali. Myśmy zupełnie czego innego oczekiwali. Czy nie jest czasem w naszym życiu, a myśmy mieli zupełnie inne plany? Myśmy to zupełnie inaczej sobie wyobrażali. A tu nagle wszystko idzie nie tak i boli. Ale wiemy także, że po burzy przychodzi słońce. Po tym, kiedy ręka mistrza kształtuje nasze życie, przychodzi efekt niespodziewany. Nagle jesteśmy inni. Nagle nasze relacje z innymi mogą się zmienić. Ach, ja już taki jestem, ja mam taki charakter i nie oczekujcie ode mnie niczego. Ale dłuto mistrza chce kształtować nas według Jego pomysłu. I Pan Bóg stworzył człowieka z jego charakterem. I On chce nas kształtować. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 1 rozdziale i w 6 wierszu mówi tak: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem ten, który rozpoczął w was dobre dzieło. W tobie i we mnie On rozpoczął dobre dzieło. On chce, abyśmy byli, chce nas przemieniać na swój obraz i na swoje podobieństwo. I to jest proces, który dzieje się w naszym życiu. I póki żyjemy na tym świecie, On chce wykonywać w nas to dobre dzieło. A jest taki werset w Ewangelii Jana w 6 rozdziale 29 wierszu mówi tak: to jest dobre dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Czy pozwalamy, czy zezwalamy Panu, aby On wykonywał swoje dobre dzieło w nas, aby On nas kształtował, aby On nas przemieniał, aby zmieniał nasze życie. I to jest połowa mojego kazania na dzisiejszy wieczór, ale chciałbym w tym miejscu zakończyć, dlatego że i czas już jest po temu, a poza tym myślę, że mamy dość, aby zastanowić się nad tym, czy Pan wykonuje dobre dzieło w moim życiu. Aby się zastanowić nad tym, czy ja zezwalam mistrzowi, aby on remontował starą szafę. A może chcesz zostać starą, zniszczoną szafą? Wolna wola. Dlatego, że Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę i każdy z nas ze swoim życiem może zrobić, co chce. I możesz się nie zgodzić na to, aby mistrz dokonywał naprawy twojego życia i wreszcie wylądujesz na starym strychu, do niczego nieprzydatny. Albo zgodzisz się, albo ja się zgodzę, albo my się zgodzimy na to, aby mistrz w swojej doskonałości, w swoim doskonałym pomyśle, w swojej doskonałej umiejętności kształtował, naprawiał, rzeźbił twoje życie. A kiedy on ukończy to swoje dzieło, to będzie mógł powiedzieć: i to jest bardzo dobre. Dlatego, że to, co on robi, to, co on czyni, to, co on czyni w twoim życiu, chociaż nam to się często nie podoba, to kiedy on spojrzy na to, co wykonał, to może powiedzieć: to jest bardzo dobre. I ta szafa znalazła się, pomimo tego, że wcześniej była nic niewartym rupieciem, po naprawie znalazła się w królewskich pałacach, w królewskich salonach. Chcemy się znaleźć w królewskich salonach. Chcemy wykonywać w naszym życiu, służyć tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Ale warunkiem tego jest, aby poddać się Bożej rekonstrukcji, Bożej naprawie, aby on kształtował twój charakter, twoje życie, twoje plany. Bo Słowo Boże mówi, że Boże drogi nie są takie jak drogi nasze. I Boże plany są często inne niż nasze plany. Często tak bywa, że nasze plany, kiedy szukamy Boga, są zbieżne z Jego planami, ale czasem jest tak, że nasze plany są inne niż Boże plany. Ten nam się nie podoba. Ale to, co On czyni, czyni dobrze i doskonale. I chciałbym teraz się modlić, abyśmy zawołali do Pana, aby On pomógł nam poddać się Jego kształtującej ręce. Bardzo proszę, powstańcie. Panie nasz, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś tym doskonałym mistrzem, który kształtuje nasze życie. Panie, chcemy poddać się Tobie, chcemy Tobie poddać się Twojej kształtującej ręce. Panie, chcemy być posłuszni Tobie, chcemy być oddani Tobie. Panie, bo Ty chcesz nas przemieniać na swój obraz i swoje podobieństwo. Chcesz uczynić z nas doskonałe stworzenia. Panie, dlatego, że Tobie zaufaliśmy i w Tobie jesteśmy. Panie, i dzięki Tobie możemy być doskonali, bo Ty jesteś doskonałym mistrzem. Panie, przemieniaj nasz charakter. Panie, ucz nas ufać Tobie w każdej sytuacji naszego życia. Panie, nawet wtedy, kiedy one nam się nie podobają, patrzeć na Ciebie i mieć świadomość, że to, co Ty czynisz, czynisz doskonale. Panie, błogosławię każdego z nas tego wieczoru, Panie, kiedy pójdziemy do naszych domów, kiedy znajdziemy się w swoim ustronnym miejscu, Panie, abyśmy mogli przyjść do Ciebie i powiedzieć: Panie, co jest jeszcze w moim życiu, co Ty chcesz naprawić, co Ty chcesz wyrzeźbić, co Ty chcesz uczynić doskonałym. Panie, bo Ty jesteś mistrzem ponad mistrzów. Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. I że tak bardzo nas kochasz, dziękujemy Tobie. Bądź uwielbiony z mojego serca. Amen.